W audycję Szukając Słowa Bożego po ścieżkach liturgii Słowa najbliższej niedzieli prowadzić nas będzie ksiądz dr habilitowany Tomasz Siemieniec, adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz. Błogosławieństw Twych, Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź,
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź. Przemień smutku czas, i niech spadnie deszcz, błogosławieństw
Twych.
Ojcze,
obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź.
Z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: ty będziesz paść mój lud Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Pierwsze czytanie zostało zaczerpnięte z 5 rozdziału 2 księgi Samuela. Opowiada ono o ustanowieniu Dawida królem nad Izraelem. Jest to jedno z wielu opowiadań na ten temat. Mamy przecież historię wybrania Dawida umieszczoną nieco wcześniej. Jest to punkt kulminacyjny, do którego narracja zmierzała od 1 księgi Samuela, rozdział 16. Dawid panuje teraz jako król nad całym Izraelem. Dzisiejszy historyk, kiedy czyta ten tekst, jest pełen niedosytu. Biblijny opis zawiera bowiem teologiczną interpretację tego, co się działo. Tak samo jest i tutaj. W związku z tym zagadką pozostanie odpowiedź na pytanie, jak z historycznego punktu widzenia to się stało, że Dawid doszedł do władzy nad całym Izraelem. Nie był on przecież prawowitym spadkobiercą królestwa Saula. Jego panowanie wiązało się z trudnymi do wyjaśnienia zmianami natury społeczno-politycznej i religijnej. W związku z tym możemy jedynie snuć przypuszczenia na temat różnych czynników, które przyczyniły się do objęcia władzy przez Dawida. Ale jak zawsze w narracji biblijnej, tekst mniej koncentruje się nad daniem nam szczegółowego opisu wydarzeń historycznych z poszukiwaniem związków przyczynowo-skutkowych, natomiast Biblia ma tendencję do pomijania przyczyn pośrednich, czyli takich przyziemnych, i ma tendencję do skupienia się na przyczynach ostatecznych, czyli powiedzielibyśmy teologicznych. Tam, gdzie było jasne, że Bóg działa w historii, autorzy biblijni nie widzieli potrzeby szczegółowego przedstawiania przyczyn, które uważali za drugorzędne. Znaczenie tego wydarzenia, opisanego na kartach drugiej księgi Samuela, jest podkreślone przez obecność wszystkich plemion Izraela. Są oni razem z Dawidem w Hebronie. Pojawiają się tu również starsi Izraela, którzy przybywają do króla do Hebronu. Owi starsi zapewniają o swoich więzach z Dawidem. My jesteśmy Twoje kości i Twoje ciało. To wyrażenie w Starym Testamencie oznacza coś więcej niż pokrewieństwo biologiczne, choć i ono może wchodzić w grę. Chodzi tu raczej o zaistnienie więzi między Dawidem a starszymi Izraela. To znaczy, że te dwie strony są ze sobą na dobre i na złe. Kości uosabiają coś trwałego, natomiast ciało coś nietrwałego. Plemiona Izraela ze sprawą swoich reprezentantów, czyli starszych, przedstawiają się Dawidowi w Hebronie i są gotowe zobowiązać się do przyjęcia jego panowania nad zjednoczoną monarchią. Biblijne wyjaśnienie dojścia Dawida do władzy wskazuje na wiele czynników. Z historycznego punktu widzenia Dawid został królem całego Izraela, ponieważ Abner utorował drogę do poparcia go przez północne plemiona, a Isz-Boszet, spokrewniony z Saulem, był bardzo słabym kandydatem. Północne plemiona, czyli zamieszkujące północ Kanaanu, powyżej ziemi Judy, zawierają przymierze, zgadzając się na warunki królowania Dawida. Z psychologicznego punktu widzenia Dawid jest potężną, charyzmatyczną postacią, która za sprawą swoich dokonań wzbudza lojalność ludu. Poza tymi czynnikami, dającymi się wyjaśnić bez uciekania się do teologii, księgi Samuela wskazują na Dawida, uzasadniając to teologicznie. Pan wybrał go na króla. W biblijnym postrzeganiu rzeczywistości to jest najważniejsze i nie ma tutaj nic niezwykłego. Plemiona północne podają trzy powody poparcia dla Dawida. Po pierwsze, jako potomek Jakuba jest on krewnym wszystkich plemion, w tym tych z północy. Po drugie, nawet gdy Saul był jeszcze królem, to Dawid przewodził narodowi w kampaniach wojskowych. Po trzecie, sam Pan powołał Dawida na pasterza i władcę nad Izraelem. Tutaj po raz pierwszy obraz pasterza jest użyty do opisania roli Dawida jako przywódcy ludu Bożego. Powołanie Dawida w dzieciństwie na pasterza mogło uczynić tę metaforę szczególnie pasującą. Mamy to w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Choć trzeba pamiętać, że jest to stały element ideologii królewskiej na starożytnym Bliskim Wschodzie. Królowie często przedstawiali się jako pasterze. W innych miejscach Starego Testamentu obraz ten jest szeroko stosowany w odniesieniu do roli przywództwa narodowego, zwłaszcza króla izraelskiego. Poza odniesieniem do ludzkiej władzy, obraz pasterza pojawia się również dla ukazania relacji samego Pana w odniesieniu do ludu Izraela. Jest to jeden z najbardziej sugestywnych obrazów Boga w Starym Testamencie, na przykład w Psalmie 23. Nowy król zawiera przymierze ze starszymi Izraela w Hebronie. Umowa ta prawdopodobnie określała prawa i obowiązki każdej ze stron. Gdy warunki zostały uzgodnione i przymierze, na określenie którego tekst hebrajski używa tutaj słowa berit, i przymierze to zostało ratyfikowane, starsi Izraela namaszczają Dawida na króla nad całym Izraelem. Warto wiedzieć, że Izrael był jednym z niewielu ludów starożytnego świata, który używał oleju w obrzędzie namaszczenia swoich królów. Możliwe, że praktyka ta była stosowana na starożytnym Bliskim Wschodzie, ale nie w kontekście nadawania władzy. Tutaj lud izraelski przyrzeka Dawidowi wierność i przyjmuje na siebie zobowiązanie wobec niego. Ten fragment obfituje w liczne aluzje do innych tekstów Starego Testamentu, na przykład do tekstu prawnego dotyczącego króla w Izraelu, który jest zawarty w 17 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Z kolei prolog Samuel próbował wyjaśnić zasady funkcjonowania władzy królewskiej, o tym mamy w 10 rozdziale pierwszej Księgi Samuela. I teraz starszyzna Izraela wybiera Dawida, ponieważ on najlepiej pasuje do tej wizji. Pan wyznaczył go na pasterza i władcę, a cały lud jest z nim spokrewniony. Tak więc Dawid został królem zarówno dzięki Bożemu wyborowi, jak i dzięki decyzji ludu. Jego pierwsze namaszczenie dokonane przez Samuela, o czym mamy mowę w 16 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, to pierwsze namaszczenie naznaczyło go jako wybranego przez Pana i podkreśliło jego przyszłą zdolność do wykonywania władzy króla. Dwa publiczne namaszczenia, czyli to opisane w drugim rozdziale, na początku drugiego rozdziału drugiej Księgi Samuela oraz tutaj w naszym fragmencie, sprawiają, że ta zdolność Dawida się materializuje. W dalszej części tego rozdziału, czyli po naszym fragmencie odczytywanym w niedzielę, opisano szereg dokonań Dawida, dzięki którym doprowadza on do realizacji swoich celów związanych z funkcjonowaniem narodu. Ciekawe jest, że uczeni patrzący na ustanowienie Królestwa Dawida z perspektywy nauk społecznych dostrzegają pewne elementy rozwoju tego królestwa, a więc najpierw królestwo plemienne, potem królestwo narodowe, wreszcie skonsolidowane państwo terytorialne, następnie państwo wielonarodowe i wreszcie imperium. I dalej, czytając drugą księgę Samuela, będziemy czytać o zdobyciu przez Dawida Jerozolimy, o przekształceniu jej w nową stolicę, o wybudowaniu przez niego pałacu, o wypędzeniu Filistynów z serca Judy oraz o reformach religijnych w nowej stolicy. Poprzez te działania Dawid wyprowadza Judę z pierwszej fazy rozwoju, czyli z tego królestwa plemiennego. Jego przymierze ze starszymi z plemion północnych wprowadza Izrael w fazę królestwa narodowego. Ostatnie dwa etapy Imperium Dawida zostaną opowiedziane w 8 rozdziale drugiej Księgi Samuela. My, chrześcijanie, kiedy czytamy teksty Starego Testamentu w ich relacji do Nowego Testamentu i określamy je w kategoriach zapowiedzi i wypełnienia, podkreślamy więź między Starym i Nowym Testamentem. Królowanie Dawida jest zapowiedzią ustanowienia królowania Chrystusa. Niektóre rysy Królestwa Chrystusa dostrzegalne są już w historii Dawida, na przykład król pasterz, król namaszczony, królestwo obejmujące więcej niż jeden naród, czy przymierze. W ten sposób podkreślamy jedność Starego i Nowego Przymierza, które to księgi są świadectwem działania Boga w świecie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.
Drugie czytanie wzięte jest z pierwszego rozdziału listu do Kolosan. Ten fragment listu do Kolosan stanowi w dużej mierze element poetycki. Są to wersety od 15 do 20. W naszym czytaniu mamy jeszcze wprowadzenie do tego poematu. Większość uczonych utrzymuje, że Paweł zachował tutaj fragment wczesnochrześcijańskiego hymnu, choć nie brak też opinii, że mamy tu dzieło skomponowane przez samego Pawła, w oparciu o jakieś materiały funkcjonujące w liturgii wczesnego Kościoła. Możliwe, że apostoł, oprócz umiejętności precyzyjnego wykładu opartego o retorykę grecko-rzymską, miał również umiejętność wyrażania swojej teologii w sposób poetycki. Jego listy ujawniają, że potrafi pisać jako prorok i psalmista i jest mistrzem stylu liturgicznego, który wznosi się wysoko ponad codzienną prozę. Jeśli by przyjąć to autorstwo Pawłowe, to należałoby wskazać na pewne tradycje, które mogły mieć wpływ na to, co apostoł pisał. Na pewno mamy tu odwołanie do tradycji mądrościowej, także starotestamentowej i przedchrześcijańskiej. Zanim jednak przyjrzymy się tekstowi tego hymnu, trzeba spojrzeć na wprowadzenie do niego, czyli na wersety od 12 do 14. Tam Paweł wskazuje na trzy powody radosnego dziękowania za to, co Bóg uczynił w Chrystusie. Paweł mówi, że Bóg uzdolnił wierzących do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. Zwrot udział w dziedzictwie nasuwał skojarzenie z ziemią przydzielaną każdemu plemieniu Izraela po podboju Kanaanu. Później w tradycji żydowskiej przyjęło się używanie tej terminologii w odniesieniu do tego, co Bóg przygotował dla wiernych, czyli do oczekiwanego zmartwychwstania. Oczywiście w judaizmie było przekonanie, że dziedzictwo należy wyłącznie do Izraela, i nie było chęci, aby nauczać o możliwości udzielania tego daru obcym. Zatem poganie nie mieli naturalnego prawa do dziedzictwa, ale dzięki Chrystusowi je nabyli. I kiedy mowa o światłości, to wielu komentatorów uważa, że lepiej użyć tutaj określenia Królestwo Światłości, bo wtedy łatwiej ująć rzeczywistość zainaugurowaną przez Jezusa. Drugi powód dziękczynienia to fakt uwolnienia spod władzy ciemności. Paweł określa życie pogan, zanim stali się chrześcijanami, jako ciemność. Ciemność w sensie etycznym, to znaczy brak znajomości zasad moralnych, i ciemność w sensie teologicznym, to znaczy brak poznania prawdziwego Boga. W takim mroku kwitła niemoralność, złość, spory, zemsta, przemoc, ucisk. Poganie byli więc w niewoli księcia ciemności. Symbolicznie pokazuje to ewangeliczna scena w Getsemanii. Kiedy tłum przychodzi z mieczami i kijami, aby aresztować Jezusa, on oświadcza, że jest to godzina mocy ciemności, kiedy rządzi przemoc. W Chrystusie Bóg wyrywa wierzących z tej ciemnej mocy i przenosi ich do światła. Trzeci powód dziękczynienia to wprowadzenie wiernych do królestwa umiłowanego Syna. Zmiana panowania oznacza zmianę królestwa. Obraz ten przedstawia odwrócenie sytuacji niewoli. Sfera Boga jest wypełniona światłem. Ponieważ Bóg kocha swojego Syna, wszyscy ci, którzy należą do Niego, również są obiektem Bożej miłości. Kolejne wersety potwierdzają, że Chrystus króluje nad wszystkimi złowrogimi mocami we wszechświecie. Zresztą Paweł potwierdza to w liście do Rzymian, że żadna siła na niebie czy na ziemi, fizyczna czy nadprzyrodzona, nie może oddzielić wierzących od Bożej miłości. Mamy to w 8 rozdziale listu do Rzymian. Paweł zamyka to wprowadzenie do hymnu wskazaniem na korzyści, którymi nas obdarzył Jezus, a mianowicie odkupieniem i odpuszczeniem grzechów. Chrystus usunął barierę grzechu. Przebaczenie grzechów jest wyzwoleniem z przeszłości, ale też otwarciem na nowe życie, życie godne Pana. I pierwsza część hymnu ogłasza, że Chrystus jest pierworodnym nad całym stworzeniem i pośrednikiem w dziele stworzenia. Jest on także nazwany obrazem niewidzialnego Boga. Może to zabrzmieć dla nas nieco dziwnie. Jak coś niewidzialnego może mieć obraz? Jednak w filozofii greckiej obraz ma udział w rzeczywistości, którą ukazuje. Można wręcz powiedzieć, że jest tą rzeczywistością. A więc obraz nie był uważany za coś odrębnego od przedmiotu, który reprezentował, jak kopia czy reprodukcja. Jako obraz Boga Chrystus jest dokładnym, jak również widzialnym przedstawieniem Boga. Ukazuje Bożą istotę. W Chrystusie widzimy, kim jest Bóg. Jest on Stwórcą i Odkupicielem. Widzimy, jaki jest Bóg. Jest to Bóg miłosierdzia i miłości. Widzimy, co robi Bóg. Bóg posyła swojego Syna, aby ratował ludzi spod panowania ciemności i doprowadził do pojednania całego stworzenia przez swoją śmierć na krzyżu. Ludzie są również stworzeni na obraz Boga. Mamy o tym w Księdze Rodzaju w 1 rozdziale. Ale to Syn jest jedynym doskonałym podobieństwem Boga. Jako doskonały obraz Boga Chrystus uczy nas, jakie było pragnienie Boga odnośnie do nas. I po drugie, w tym hymnie Jezus jest nazwany pierworodnym nad całym stworzeniem. Ten termin pierworodny kojarzy nam się zwykle z narodzinami. Oznacza pierwszego w kolejności narodzin. Takie znaczenie występuje choćby w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 2. Jezus jest tam nazwany pierworodnym synem Maryi. Ale Pawłowe użycie ma zupełnie inny sens. Chociaż sugeruje również pierwszeństwo w czasie, nie oznacza to, że Chrystus był pierwszą istotą stworzoną lub urodzoną. W Starym Testamencie tytuł pierworodny wyraża status człowieka. Pojawia się na przykład w Psalmie 89 jako tytuł władcy. Jego ustanowię moim pierworodnym, najbardziej wywyższonym spośród królów ziemi. Bóg obdarzył tym tytułem lud Izraela z powodu jego boskiego wybrania. Ta metafora pokazuje, że Chrystus przewyższa wszystkie istoty stworzone. Pierworodny całego stworzenia wskazuje więc na podporządkowanie tego stworzenia Synowi. Paweł zapewnia o prymacie Chrystusa nad stworzeniem. Dalej mamy stwierdzenie, że wszystkie rzeczy stworzone są w Nim. To stwierdzenie wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest ponad całym stworzeniem. Imponująca lista mocy widzialnych i niewidzialnych stworzonych akcentuje jego wszechogarniającą rolę stworzeniu, stworzeniu wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi. W starożytnym świecie niebo nie było postrzegane jako jakieś odległe miejsce, które nie ma wpływu na życie człowieka tutaj na ziemi. Raczej niewidzialne moce wywierały swój wpływ na dobro lub zło. Te niewidzialne rzeczywistości niebiańskie są określone tutaj jako trony, moce, władcy, władze. Być może odnoszą się do niebiańskich zastępów. Paweł podkreśla, że Chrystus ma władzę nad nimi wszystkimi. Ta pierwsza strofa hymnu kończy się ponownym potwierdzeniem powszechnego pierwszeństwa Chrystusa. On jest przed wszystkimi rzeczami, a w nim wszystkie rzeczy mają istnienie. A więc Chrystus jest racją i sensem istnienia świata. Druga strofa tego poematu ukazuje Chrystusa w relacji do ziemi. Chrześcijanie znają najwyższego Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Paweł podkreśla panowanie Chrystusa w historii zbawienia i w jego panowaniu nad Kościołem. Chrystus ustanawia swoje panowanie na ziemi, najpierw jako głowa Kościoła. Ta druga strofa rozpoczyna się od głoszenia, że Chrystus jest głową ciała Kościoła. Nie było niczym niezwykłym w czasach Pawła, że filozofowie porównywali kosmos do ciała. Paweł stosuje ten obraz w odniesieniu do Kościoła. Jeśli Chrystus jest głową Kościoła, oznacza to, że losy stworzenia i Kościoła są ze sobą związane. Kościół nie istnieje po to, aby zaspokajać duchowe potrzeby swoich członków lub zapewnić sobie jakieś instytucjonalne przetrwanie, ale Kościół istnieje po to, aby realizować na ziemi cel Chrystusa, swojej głowy, czyli zbawienie. Chrystus jest także źródłem życia Kościoła. Metafora głowy określa go zarówno jako najwyższego nad Kościołem, ale również jako źródło życia Kościoła. W tym obrazie żywego ciała głowa nie tylko kieruje i rządzi ciałem, ale daje mu także życie i siłę. Wreszcie dalej Paweł określa Chrystusa jako początek i jako pierworodnego spośród umarłych. Zmartwychwstanie Chrystusa jest tutaj ukazane jako źródło nowego życia dla innych. On jest pierwszym w sekwencji ludzi zmartwychwstałych. Ten fragment pokazuje nam tak naprawdę, na czym polega królowanie Jezusa Chrystusa, to znaczy jakie przywileje mają ci, którzy do tego królestwa należą. Są oni wyzwoleni z władzy ciemności, są oni członkami Królestwa Światłości, ale wreszcie stanowią także razem z Chrystusem jedno ciało jako wspólnota Kościoła.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Ewangelia na niedzielę Chrystusa Króla została zaczerpnięta z tekstu Łukaszowego z opisu męki Jezusa. Według tej relacji Łukaszowej Jezus nie milczy na krzyżu, ale raz jeszcze naucza, to znaczy czyni krzyż ostatnim miejscem, z którego przemawia. Krzyż staje się ostatnią amboną nauczającego Jezusa. Czytając uważnie tę relację, dostrzeżemy w niej modlitwę Jezusa do Ojca o wybaczenie dla prześladowców. Ta modlitwa jest nieco wcześniej, przed rozważanym przez nas tekstem, ale warto to wprowadzenie uwzględnić, bo w nim jest niejako zaproszenie Jezusa do udziału w królestwie. A reakcja Sanhedrynu z jednej strony oraz reakcja złoczyńców z drugiej to odpowiedź na to zaproszenie. Dalej są słowa skierowane do jednego ze złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem. Ostatnie słowa nauczającego Jezusa są już tylko orędziem o miłosierdziu i przebaczeniu i o udziale w Jego królestwie. Nie ma już tam słowa o sądzie i karze. To nauczanie o miłosierdziu i o otwartym dostępie do królestwa dla wszystkich jest rysem charakterystycznym całej Ewangelii Łukasza. To właśnie ewangelista Łukasz i tylko on w wielu miejscach przytacza przypowieści, w których zawarta jest prawda o miłosierdziu Boga. Jezus na krzyżu nieustannie głosi miłosierdzie Boga. W swojej mowie odwołuje się do miłosierdzia Boga jako tego, który jest twórcą planu zbawienia i w którym ma źródło wszelkie miłosierdzie. Śmierć męczeńska, której towarzyszy przebaczenie prześladowcom, wejdzie do kanonu postaw chrześcijańskich. W Biblii na przykład, w Dziejach Apostolskich, możemy znaleźć niejako powtórzenie tej historii, tam gdzie są opisane losy Szczepana. Można przytoczyć także wiele innych już pozabiblijnych świadectw z czasów pierwotnego Kościoła. Krzyż Jezusa jest nieodłącznie związany z orędziem o miłosierdziu. Słuchając tego orędzia o miłosierdziu, ostatniego orędzia o miłosierdziu Bożym, jesteśmy skonfrontowani z postawą przywódców żydowskich, których charakteryzuje szyderstwo. W tych słowach można dostrzec realizację ostatniej pokusy, o której mówił już opis pierwszego kuszenia na pustyni, gdzie była wzmianka, że szatan odstąpił od Jezusa aż do czasu. Pod krzyżem spotyka się wiara i niewiara ludzi. Zdecydowanie więcej jest tych, którzy demonstrują niewiarę. Jezus na krzyżu zmusza do podjęcia decyzji. Nie można wobec Niego pozostać obojętnym. Nawet lud, który stoi i patrzy, nie jest obojętny, na co wskazuje czasownik teorein, na określenie czynności patrzenia. Nie jest to takie zwykłe patrzenie gapiów. Konieczne jest podjęcie decyzji. Ta konieczność najbardziej uwidoczniona jest właśnie w scenie będącej w centrum naszego zainteresowania. Kim są dwaj wiszący obok Jezusa? Z historycznego punktu widzenia można snuć wiele przypuszczeń. Najprawdopodobniej byli to dwaj zeloci, którzy zostali pochwyceni przez Rzymian. Zatem byli to ludzie, którzy próbowali na drodze powstania zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Byli to ludzie zbuntowani przeciw panowaniu Rzymu. Wisząc na krzyżach, uświadamiają sobie, że po ludzku biorąc ponieśli klęskę. W pewien sposób sądzą, że Bóg ich zawiódł. Przecież poświęcali swoje życie dla zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi. Mają świadomość, że nie ma już dla nich żadnej nadziei. Sam Łukasz określa ich mianem złoczyńców, greckie słowo kakurgoi. W ten sposób rozszerza ich rozumienie, nadając mu wymiar ponadhistoryczny. Właściwie można tu widzieć każdego grzesznego człowieka, czyli de facto każdego grzesznika. Na przykład Księga Przysłów w 21 rozdziale werset 15 mówi, że właśnie kakurgoj są wszyscy ludzie, którzy nie przestrzegają prawa, a taka sytuacja każdemu się zdarza. W obliczu takiego doświadczenia zauważamy dwojaką reakcję ukrzyżowanych. Jeden z nich drwi z Jezusa. Łukasz owe drwiny określa mianem bluźnierstwa. Używa tutaj słowa blasfemein. Jest to reakcja niezrozumiała, ponieważ ów złoczyńca nie ma właściwie już nic do stracenia. Nic go nie kosztuje zaufanie Jezusowi, a jednak tego nie robi. Jako najprawdopodobniej zelota, czyli buntownik, on bunt uczynił treścią całego swojego życia. Nieważne przeciw komu, ważne, aby się buntować. Jest to już nie tylko bunt przeciw Rzymowi, ale także bunt przeciwko samemu Bogu. Łukasz określa jego postawę, tak jak już zauważyliśmy, jako bluźnierstwo. A w Biblii bluźnierstwo staje się cechą rozpoznawczą szatana i jego zwolenników. Najwięcej o tym mówi oczywiście Księga Apokalipsy świętego Jana. Jezus jednak milczy. Tak często postępuje, pozwala łotrowi wykrzyczeć swój bunt. Co mówi ów złoczyńca? Mówi do Jezusa: wybaw siebie i nas. Zobaczmy, że jest to wykrzywione żądanie. Tutaj mamy ten grecki czasownik sozein, który wskazuje na ratunek, ale także na zbawienie. To żądanie jest dlatego wykrzywione, bo jest echem wypowiedzi innych widzów wydarzeń pod krzyżem, ale również echem szatańskiej pokusy. Wykrzywione żądanie podomaga się, aby Jezus wybawił siebie, a On przyszedł nie po to, aby siebie wybawić, ale nas. Jest tu też echo dzisiejszych czasów. Człowiek chce sam siebie zbawić. Człowiek już nie potrzebuje Boga. Drugi złoczyńca upomina pierwszego, oskarżając go o brak bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to postawa charakterystyczna dla ludzi mądrych w rozumieniu biblijnym. Z kolei brak bojaźni to cecha ludzi głupich. Bojaźń Boża oczywiście nie ma nic wspólnego z lękiem. Jest to postawa szacunku wobec Boga. Drugi złoczyńca otwarcie wyznaje swoją winę. Jednocześnie wyznaje, że Jezus cierpi niewinnie, a więc całkowicie mu się powierza. I Jezus przyjmuje to jego wyznanie poczynione w ostatniej chwili życia. Można powiedzieć, że ów złoczyńca zdążył. Tutaj przypomina się przypowieść o robotnikach w winnicy. Ten dobry łotr to ten, który dołączył do pracujących w winnicy nawet więcej niż na ostatnią godzinę. On dołączył, można powiedzieć, na 5 minut, ale zdążył. Kiedy on mówi wspomnij na mnie, czy przypomnij sobie, to w tych słowach widzimy echo wielu tekstów Starego Testamentu, gdzie Bóg przypomina sobie o człowieku i zawsze takie przypomnienie ze strony Boga jest wstępem do uratowania człowieka. Ta obietnica Jezusa ma niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczyna ją uroczyste zaprawdę, greckie amen, nawiązujące do hebrajskiego aman. Warto wniknąć w każde słowo tej obietnicy. To wprowadzenie zaprawdę oznacza, że jest to deklaracja o bardzo uroczystym charakterze. Następnie Jezus mówi, powiadam ci, zwróćmy uwagę na czas teraźniejszy, to znaczy w ten sposób jest ukazana pewność tego, co za chwilę się dokona. Dalej mamy powiedziane, że dziś ze mną będziesz w raju. Dziś to bardzo bogaty znaczeniowo termin w Ewangelii świętego Łukasza. Dziś to znaczy za chwilę, za moment i przeciwieństwem biblijnego dziś jest jutro, a więc odkładanie pewnych spraw. Dalej Jezus obiecuje temu człowiekowi wspólnotę. Będziesz ze mną. Bycie z Jezusem to jest oznaka wspólnoty. Człowiek, który razem z Jezusem tworzy taką wspólnotę, tak jak kiedyś apostołowie. I wreszcie raj, czyli powrót do początków. Mamy tutaj obraz ogrodu i drzewa życia znany nam najpierw z Księgi Rodzaju, ale także obraz znany z Apokalipsy świętego Jana. Można w tym kontekście postawić sobie pytanie, czego ja oczekuję od Jezusa. Czy moje pytanie, które mogę skierować do Niego, moje żądanie brzmi, wybaw siebie i nas? Bóg jednak chce nas wybawić w ten sposób, że oddaje swego Syna. Można powiedzieć, że przypomina sobie o nas za każdym razem, kiedy wołamy do Niego o ratunek. Oczywiście nadal tutaj widzimy wielką tajemnicę, dlaczego jeden uwierzył, a drugi nie. Zawsze, kiedy wchodzimy w przestrzeń tego, co nazywamy wiarą albo przyjęciem wiary, to mamy świadomość, że mamy do czynienia właśnie z łaską. Wiara jest łaską. Dlaczego jeden uwierzył, a drugi nie, to pozostanie tajemnicą. Co jest dalej po naszym tekście? Gdybyśmy wyszli poza lekcjonal i sięgnęli do tekstu biblijnego, zobaczylibyśmy, że zaraz po naszym tekście Jezus umiera. Po tych słowach wyzionął ducha, tak jakby Jezus czekał na wypowiedzenie tych słów, tak jakby Jezus czekał, by to doświadczenie miłosierdzia mogło się zrealizować w odniesieniu do tego drugiego łotra. Obaj złoczyńcy uosabiają ludzkość stojącą w obliczu Jezusa na krzyżu. Nie ma tu trzeciej drogi. Jest albo droga złoczyńcy, który się buntuje, albo droga tego, który się Jezusowi powierza. I tutaj jest przestrzeń do zastanowienia się dla nas, którą drogę my wybieramy.
Audycja Szukając Słowa Bożego po ścieżkach liturgii słowa najbliższej niedzieli, a jest to uroczystość Chrystusa Króla, prowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Na naszej antenie witamy księdza profesora Tomasza Siemieńca. Kłaniamy się, księże profesorze.
Cześć Boże, witam wszystkich.
Witam serdecznie i prosimy już pierwszy słuchacz Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Prosimy, panie Janusz.
Będę miał pytanie dotyczące końcówki czytania drugiego. Zacytuję. Zechciał Bóg, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego pojednać wszystko ze sobą. Uwaga, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach. No ja rozumiem, że ta sekwencja, to, co na ziemi, no to odnosi się do ludzi, do grzeszników. Ale jak rozumieć to, że z Bogiem miało być pojednane to, co w niebiosach? No właśnie, jak rozumieć niebiosa i to, co w niebiosach? Czy chodzi o, nie wiem, aniołów, no chyba nie o demony, no bo demonów w niebiosach już od dawna nie ma, powiedzmy, a zresztą ich losem jest wieczne piekło, więc o pojednanie czego z niebios chodziło w tym właśnie fragmencie z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Januszu. Prosimy, ksiądz profesor Tomasz Siemieniec.
Tutaj chodzi o pojednanie sfery nieba i sfery ziemi, czyli nie aniołów, tylko po prostu człowieka z Bogiem. I poprzez właśnie krzyża Jezusowego została odbudowana ta więź między człowiekiem a Bogiem. Oczywiście u nas w polskim przekładzie to jest tak troszkę enigmatycznie ukazane, ale to dlatego, że mamy tutaj do czynienia z tekstem o charakterze poetyckim. Natomiast chodzi tak naprawdę o pojednanie ludzi z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu profesorowi, szczęść Boże Ojcu. Moja refleksja ma taki kształt, że nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Bo król Dawid został niespodziewany sposób został królem. Można się dopatrywać różnych przyczyn takiego obrotu zdarzeń, ale w oczy rzuca się taka podstawowa zasada, którą kieruje się Bóg. Bóg pokornym łaskę daje, pysznym się sprzeciwia, wiadomo. Chodzi o moment namaszczenia przez proroka Samuela, ale Dawid ten wybór potem potwierdza znaczącymi czynami, a tym samym potwierdza słuszność Bożego, nazwałbym, przewidzenia. I przewidzenie Boga jest znamieniem właśnie tego Królestwa Światłości. Są takie słowa w Biblii, że wszystkie wyroki Boga są słuszne i ta wszechogarniająca światłość, ona, tak wydedukowałem, będzie czynnikiem wymiaru sprawiedliwości na sądzie ostatecznym. bo według świętego Jana sąd na tym polega, że przyszła światłość na świat, a ludzie jej nie przyjęli, bo ukochali ciemność. I święty Jan jeszcze poucza, że kto spełnia wymagania prawdy, to przybliża się do tego światła. No i na koniec Ewangelia potwierdza tą zasadę Boga, która była też obecna przy wyborze Dawida na króla. Bóg pokornym łaskę daje. Tą łaskę otrzymał dobry Łot, który ukorzył się i uznał swoją winę. Dodałbym jeszcze, tak można powiedzieć, poza, że ci dwaj łotrowie mogą symbolizować całą cierpiącą ludzkość, z których jedna część swoje cierpienia akceptuje, a druga po prostu je odrzuca. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, ksiądz profesor.
Jeśli chodzi o księgi historyczne, musimy mieć na uwadze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż księgi te opisują wydarzenia, które kiedyś się dokonały, ale one też podają pewną teologiczną interpretację tych wydarzeń. Czyli nie jest tak, że mamy do czynienia z kroniką. No, gdybyśmy próbowali badać księgi Starego Testamentu, księgi historyczne z zastosowaniem dzisiejszych metod historycznych, byłoby to bardzo trudne, dlatego że tamta historia była bardzo mocno przesycona właśnie treścią teologiczną. I ta relacja o wejściu Dawida na tron, ona daje nam powody, aby przypuszczać, że oczywiście były tam te elementy naturalne w tym awansie Dawida, czyli wyróżnienie się przez niego w walce, zwrócenie uwagi Saula na tego wojownika, ale z drugiej strony właśnie mamy też taką teologiczną interpretację, która w tych wszystkich działaniach widzi ten Boży palec. I to się odnosi do wszystkich właściwie ksiąg historycznych w Biblii, dlatego że wtedy ludzie zupełnie inaczej pisali historię, zupełnie w innym celu. I właśnie kiedy patrzymy na Dawida i jego wejście na tron, to warto mieć na uwadze te rzeczy. Natomiast odnośnie do owej pokory, to jest bardzo ciekawe, że ten tekst Łukasza, on tak naprawdę pokazuje nam nie tyle dwie, co cztery reakcje na zwiastowanie królestwa. Szkoda, że lekcjonarz zaczyna się w wersecie 35, dlatego że gdybyśmy przeczytali werset 34 w tekście Łukasza, w tym właśnie 23 rozdziale, zobaczylibyśmy zwiastowanie orędzia miłosierdzia. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I w odpowiedzi na to miłosierdzie, zwiastowanie przez Jezusa na krzyżu, to jest właściwie, można powiedzieć, ostatnie słowo nauczającego Jezusa. W odpowiedzi na to nauczanie Jezusa mamy tak naprawdę cztery postawy. Mamy najpierw postawę ludu, który stoi i patrzy, aby mamy obojętność. Następnie mamy szyderstwo, to są członkowie Sanhedrynu i żołnierze. Następnie mamy bluźnierstwo, to jest ten pierwszy łotr. I wreszcie mamy podejście takie pokorne z przyznaniem się do grzechu, do win i jednocześnie oczekiwanie na miłosierdzie. I to jest ten drugi łotr. A więc to jest scenariusz, który się realizuje ciągle w historii świata. To nie jest tylko ta scena właśnie opisana przez Łukasza pod krzyżem, ale to jest właściwie scenariusz, który realizuje się ciągle w historii świata. Są właśnie takie odpowiedzi na jezusową ofertę, na zaproszenie do królestwa. A to przyjęcie zaproszenia do królestwa oznacza po prostu otwarcie się na miłosierdzie. Pamiętajmy, że Łukasz jest ewangelistą miłosierdzia. W jego Ewangelii to miłosierdzie jest takim naczelnym tematem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Tomasz Siemieniec. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria. Ja przeanalizowałam też i w innych Ewangeliach no to zdarzenie, które o łotrach ukrzyżowanych z Jezusem. I święty Mateusz, który był apostołem i świadkiem ukrzyżowania śmierci Pana Jezusa, pisze, że tak samo żyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Święty Marek, który też uczniem był Pana Jezusa i wśród, no, blisko apostołów po prostu przebywał, również napisał w swojej Ewangelii, lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. Także Jan w dwóch miejscach w rozdziale 19 opisuje, że ukrzyżowano z nim dwóch innych, jednego z jednej strony, drugiego z drugiej, pośrodku zaś Jezusa, i później jest wzmianka o łamaniu, po łamaniu goleni. I tylko Łukasz po prostu napisał, że jeden z łotrów się nawrócił. No, Łukasz oczywiście był poganinem i dopiero po 50 roku, czyli około 20 lat po śmierci Pana Jezusa, zetknął się z apostołem Pawłem i od niego później przyjął chrzest, więc nie mógł lepiej wiedzieć, skoro skorzystał też z Ewangelii Mateusza i Marka, nie mógł lepiej wiedzieć, co się wydarzyło w czasie śmierci Pana Jezusa. Więc można to tylko w tym wytłumaczyć, tak jak we wstępie do Ewangelii Łukaszowej jest napisane, że przejął od swojego mistrza, czyli Pawła, uniwersalizm o zbawieniu, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Dlatego nagina różne sytuacje w tym kierunku, że no, daje tutaj złoczyńcy darmowy bilet do nieba, bez pokuty, bez niczego. No, sprawiedliwość jednak domaga się naprawienia szkody i ma funkcję też wychowawczą, zabezpieczającą przed kolejnym złym czynem. Także komu wierzyć? Ja jestem skłonna wierzyć tym, którzy tutaj byli świadkami, uczniami Pana Jezusa, apostołami, świadkami, niż Łukaszowi, który był poganinem i po prostu nie był świadkiem. I wydaje mi się, że on przerobił te teksty, tak, aby pokazać w lepszym świetle złoczyńców, łotrów. No, do takich się zaliczał też Paweł, a był on jego uczniem.
Dziękuję Pani Mario. Oddajemy głos księdzu profesorowi. Z nami ksiądz profesor Tomasz Siemieniec.
Tutaj trzeba uwzględnić to, co powiedziałem już wcześniej, komentując ten tekst z Księgi Samuela o wstąpieniu Dawida na tron. Otóż ewangeliści także są teologami i w pierwszym rzędzie są teologami. Ewangelie nie są kroniką z życia Jezusa. Ewangelie zawierają opis pewnych wydarzeń, ale też ich teologiczną interpretację. I rzeczywiście ewangeliści mogli, relacjonując różne wydarzenia, tak to pokazać, żeby osiągnąć swój teologiczny cel. I na przykład tam, gdzie jest mowa o dwóch bluźniących czy dwóch lżących łotrach, chodziło o podkreślenie samotności Jezusa na krzyżu, że nikt się nie znalazł, kto by go w jakiś sposób, kto by wyznał wiarę, czy kto by go wsparł. Natomiast tutaj pani ma trafną intuicję, że ewangeliści mogą zupełnie inaczej rozkładać akcenty, a ponieważ Łukasz jest uczniem Pawła, to podkreśla, Paweł, pamiętajmy, ma to ogromne doświadczenie właśnie tego prześladowcy i dla niego to doświadczenie przebaczenia było ogromne. I dlatego Łukasz chce podkreślić, że Miłosierdzie może spotkać każdego. Zresztą zauważmy, że to nie jest jedyny tekst o miłosierdziu w Ewangelii Łukaszowej, bo wystarczy wspomnieć 15 rozdział. Prawda? Tam mamy trzy przypowieści o miłosierdziu. Czy też historię Zacheusza. Ona też jest tylko charakterystyczna dla Łukasza. Natomiast myślę, że był jednak jakiś aspekt żalu. No nie było naprawienia szkód, dlatego że człowiek ten tak fizycznie patrząc, no umarł za chwilę. Obaj ukrzyżowani razem z Jezusem także umarli. Więc trudno tu mówić o tym wymiarze jakimś takim dydaktycznym kary, kiedy ktoś za chwilę będzie straci życie. Natomiast na pewno jest element żalu. To wyrażenie, że my sprawiedliwie odbieramy swoją słuszną karę, to jest po pierwsze właśnie takie przyznanie się do winy, do grzechu. Natomiast jeszcze bardziej ważne jest to drugie zdanie, które wypowiada u Włodr, kiedy mówi, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, ponieważ de facto jest to wyznanie wiary. Dlatego, że on ma świadomość, że Jezus też za chwilę umrze. A jednak jest przekonany, że ta śmierć niczego nie kończy. I po tej śmierci, właśnie fizycznej, jest jeszcze ciąg dalszy. I ów ciąg dalszy on tu określa jako królestwo. Czyli mamy tu wyznanie wiary. No to jest ta sytuacja, kiedy nawraca się człowiek w ostatniej chwili. Ale myślę, że Ewangelia nas przygotowuje na taką sytuację, kiedy no jest ta przypowieść o robotnikach w winnicy. Kiedy to niektórzy przychodzą na ostatnią chwilę. I też się pojawia właśnie taki głos protestu. Panie, oni tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy cały dzień tam pracowali w tym upale. I wtedy właśnie ta odpowiedź jest bardzo ważna. Dlaczego osądzasz mnie, że jestem dobry? A więc myślę, że to jest jakby komentarz do tej przypowieści, którą Jezus wygłasza. Właśnie ten złoczyńca na krzyżu obok Jezusa to jest ktoś, kto zdążył na ostatnie 5 minut. No ale zdążył. I to też pokazuje ogrom Bożego miłosierdzia, że można całe życie gdzieś błąkać się z dala od Pana Boga, ale ostatnia chwila nawrócenia także jest ważna. I zauważmy, że to ma bardzo, bardzo ważny skutek także w życiu Kościoła. My jako wspólnota Kościoła zauważmy, my mamy listę świętych i błogosławionych, ale nie mamy listy potępionych. Więc Kościół nie prowadzi takiej statystyki, kto jest potępiony. Natomiast proces beatyfikacyjny jest, kanonizacyjny jest, żeby wykazać tę świętość. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że no, może być tak, że właśnie w ostatnich tych kilku minutach, czy w ostatnim oddechu człowiek gdzieś tam jednak tę wiarę wyznaje. My tego nie wiemy, to jest tajemnica, to jest przed naszymi oczami zakryte. No ale dajemy szansę temu człowiekowi właśnie w ten sposób ograniczając nasze osądzanie kogoś. Chociaż tak po ludzku biorąc moglibyśmy powiedzieć, że nie zasługuje ktoś na zbawienie, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będzie potępiony, ale my nigdy tak nie mówimy. Właśnie dlatego, że dajemy i człowiekowi szansę, że w ostatniej chwili gdzieś może właśnie było to nawrócenie i nie przekreślamy też tego ogromu Bożego miłosierdzia.
Księże profesorze, troszeczkę pomnę się o świętego Jana, ewangelistę i apostoła, dlatego że wypowiedzi Pani Marii tak brzmiały, jakby większym świadkiem wydarzeń spod krzyża był Mateusz jak niż Łukasz, a okazuje się, że jedyny z apostołów, który był pod krzyżem, z tego co mi wiadomo, to był święty Jan.
Tak, ale pamiętajmy, że zanim powstały Ewangelie, to poprzedziła je pewna tradycja ustna i akurat, choć święty Jan rzeczywiście był jedynym świadkiem, to jego Ewangelia powstała na końcu. I to jest też zaskakujące, że tak po ludzku biorąc, to Jan powinien jako pierwszy się wziąć do pisania.
No, ale się nie wziął. Teraz dlaczego, wiarygodność...
Ten jego Ewangelii jest zupełnie inny, dlatego że on nie chce powtarzać tego, co synoptycy zrobili. Jan patrzy już na osobę Jezusa z perspektywy, można powiedzieć, końca pierwszego wieku. To jest w ogóle fascynujące, całe zagadnienie szkoły janowej, jak się pewne idee rozwijają w tej szkole, to jest zupełnie inne spojrzenie niż synoptyków. I Jan właśnie wtedy akcentuje jeszcze inne rzeczy. Te, które dopiero Kościół poddał pewnej refleksji i po kilku czy kilkudziesięciu latach dopiero spojrzał na nie inaczej. I to wszystko jest w Ewangelii Janowej. Można powiedzieć, że to Ewangelia duchowa. Zresztą tak mówią ojcowie Kościoła, że to Ewangelia duchowa. Ewangelia, którą czytamy zupełnie na innym poziomie niż na te Ewangelie synoptyczne, te trzy pozostałe.
Ale na pewno żadnego z apostołów nie można postawić jednego wyżej od drugiego, jeżeli chodzi o bycie świadkiem, niż Jan, prawda? Ani Mateusz nie był, ani Łukasz nie był pod krzyżem.
Tak, ale jest to, co nazywamy też tradycją o zmartwychwstałym. I pamiętajmy, że też Ewangelia Marka powstała gdzieś koło 50 roku, czyli też było te 30 lat głoszenia tej nauki, w której uczestniczył także Jan w tym głoszeniu. Pierwsze kilkanaście lat po zmartwychwstaniu nie mieliśmy Ewangelii spisanych. Żadna z nich nie była spisana, natomiast było zmartwychwstanie Jezusa głoszone. Prawda? Więc wtedy to głoszenie zostało podjęte i dopiero zaczęto spisywać. Zauważmy, że na przykład na początku przecież Piotr z Janem działa. Także nie patrzmy na świadków w takich kategoriach czysto, powiedziałbym, dzisiejszych, że musi widzieć to na oczy i musi być obecny. Każdy z apostołów jest świadkiem, dlatego że pamiętajmy, gdyby te Ewangelie, które nie były potraktowane jako świadectwo, to one w ogóle nie byłyby zaakceptowane przez pierwotny Kościół. I pojawiało się wiele dokumentów, które pretendowały do bycia apostolskimi, a jednak one nie zostały przyjęte właśnie ze względu na ten brak tego wymiaru świadectwa.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, witam serdecznie, Andrzej z tej strony. Jadę samochodem i słucham audycji do chyba Animarii, tak chciałem tylko nawiązać, żeby to jednoznacznie wybrzmiało, że każda Ewangelia jest jednak natchniona i tutaj takie sformułowania, że święty Łukasz naginał rzeczywistość, czy pisał jakieś rzeczy, które były mu do czegoś potrzebne. Myślę, że jest mocno zwrócić uwagę na to, że to tak nie jest, bo właśnie ze względu na to, że cały tekst jest natchniony i każde zdanie jest natchnione, to jest jedno. A drugi aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, to kwestia miłosierdzia. Miłosierdzie zakłada także to, że nie musi być wcale kara, nie musi być odpukotowanie tego. To jest tak jak z naszymi dziećmi. Dziecko potrafi nas rozrabiać bardzo mocno i my mu przebaczamy bez względu na to, czy odpokotuje te winy, czy zrobi. Wystarczy, że przeprosi, że obiecuje, że będzie inaczej. To myślę, że warto pamiętać o miłosierdziu, jak o tym, że tutaj Bóg jako Ojciec sam będzie decydował o tym, czy ta kara będzie należna, czy nie będzie. I myślę, że cała nauka o miłosierdziu Bożym tutaj też jest dosyć istotna, żeby też na to zwrócić uwagę. I z tymi dwoma aspektami chciałem się włączyć tylko i o tym powiedzieć.
Dziękuję
i
bardzo.
I słucham dalej na antenie. Pozdrawiam
z profesor,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I tutaj poruszamy bardzo ważną kwestię w kontekście jeszcze wypowiedzi Pani Marii, mianowicie kwestię bezbłędności Pisma Świętego i do Soboru Watykańskiego II tę bezbłędność pojmowano w takim sensie apologetycznym, czy takim bardziej filozoficznym, etycznym. Czyli, że w Biblii nie ma żadnego błędu, tak mówiono. Natomiast od Soboru Watykańskiego II, od konstytucji Dei Verbum mówimy, czyli o objawieniu Bożym, mówimy, że Pismo Święte w sposób wierny i bez błędu naucza prawdy, która jest konieczna, która jest nam dana dla naszego zbawienia. I to jest troszkę inaczej położony akcent, dlatego że pamiętajmy, że autorzy biblijni mieli rzeczywiście orędzie teologiczne, chcieli nam przekazać orędzie o Bogu, ale też miejmy na uwadze odbiorców, pierwszych odbiorców tej prawdy. Żeby ta prawda była przez pierwszych odbiorców przyjęta, to ona musiała być zakomunikowana w taki sposób, żeby o nim tę prawdę mogli przyjąć. Więc tak to czynią autorzy biblijni. Prawda, która jest dana dla naszego zbawienia, jest przekazana w sposób wierny i bezbłędny. A więc jeśli sprawdzamy jakieś wydarzenie, to czy jak na jakieś wydarzenie patrzymy, to zawsze patrzymy z punktu widzenia tego orędzia zbawczego. To jest najważniejsze. I dlatego apostołowie mogli inaczej akcenty rozkładać. Mogli pewne rzeczy mocniej wyakcentować. No tak jak i my dzisiaj czynimy, na przykład opisujemy jedno wydarzenie. Zauważmy, że jakiś dziennikarz na przykład daje relację jakiegoś wydarzenia. Możemy mieć kilku dziennikarzy, którzy o tym samym wydarzeniu w różny sposób napiszą. Jeden zaakcentuje inne aspekty, tamten drugi coś innego podkreśli. Niby to samo wydarzenie, ale relacje są inne. Oczywiście te relacje nie mogą być radykalnym przeciwieństwem siebie, ale one mogą się nawzajem dopełniać.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania nad liturgią Słowa Bożego najbliższej niedzieli, a przypomnijmy, to uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata.
Ewangelia jest bardzo, bardzo piękna, ale ona też nam pokazuje jedną bardzo ważną rzecz. Ona, powiedziałbym, w pewien sposób nas wyzwala z takiego patrzenia na Jezusa Chrystusa Króla jako Króla w tych kategoriach ziemskich. Zauważmy, że nie ma tutaj w tej Ewangelii w ogóle nic z tego wymiaru triumfu, zwyciężania, pokonywania wrogów. Oczywiście będzie to też doświadczane, ale na końcu czasów. Dlatego, że mamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale opis sądu i tam rzeczywiście ten wymiar triumfu jest bardzo mocno podkreślony. Natomiast tutaj tego nie ma, dlatego że królestwo to nie jest coś, królestwo Jezusa to nie jest coś, co ma nas przytłoczyć swoją potęgą, ale to jest pewne zaproszenie, to jest rzeczywistość, do której jesteśmy zaproszeni i którą przyjmujemy w wierze. Dlatego warto właśnie także patrzeć w ten sposób na Chrystusa Króla, jako na tego, który nas zaprasza do swego królestwa. On nie rozszerza swego królowania siłą militarną, czy też przytłaczającą potęgą, ale zaprasza, abyśmy w wolności to zaproszenie przyjęli.
Pozdrowienia, księże profesorze.
Pozdrawiam wszystkich z diecezji kieleckiej, pozdrawiam parafię w Skorzeszycach. No i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy tak pięknie się włączają w tą naszą rozmowę. Pozdrawiam ojców. Wszystkim życzę szczęść Boże.
Liturgię słowa przybliżył nam ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.